Moi kochani, cieszę się, że jesteśmy razem w to popołudnie i że dostajemy Słowo Boże od Kościoła, które zawsze jest bardzo pożywne i które skłania nas do tego, byśmy chwilę je rozważyli. Bardzo lubię, kiedy przyjmujemy Słowo Boże, które Kościół daje nam na dany dzień, ponieważ Kościół wtedy pokazuje się jak matka, która z tego wielkiego bochna Słowa Bożego codziennie nam odkraja po kawałku i mówi: jedz dziecko, bo to jest dzisiaj dla ciebie. Tym Słowem się dzisiaj nakarmisz. I my dzisiaj dostajemy najpierw kawałek z pierwszej Księgi Machabejskiej o ostatnich dniach Antiocha. To jest król Antioch Epifanes. Jeśli jesteśmy codziennie w Kościele na mszy świętej, to przez ostatnie dni słyszeliśmy o działaniach tego człowieka, który był zbrodniarzem, który był człowiekiem ogromnie bezwzględnym, okrutnym, tyranem, jednym z wielu, których ta ziemia nosiła i nosi. I kiedy był w sile swojego bestialstwa, myślał sobie: jestem nieśmiertelny. Jestem Bogiem, mogę robić wszystko. Nikt mi nie podskoczy, nikt mi nic nie powie, nikt mi nic nie zrobi. Ja jestem najważniejszy, ja jestem pierwszy. Najbardziej dramatycznym tego przejawem było to, co zrobił w Jerozolimie, kiedy właściwie splądrował świątynię, wymordował, zresztą sam się do tego przyznaje, bezwzględnie i niewinnych ludzi. Ale mało tego, tam gdzie było centrum jerozolimskiej świątyni, tam postawił ołtarz, ohydę spustoszenia. Gdzie tylko mógł, stawiał pomniki sobie samemu. Bóg, więc może wszystko. I dzisiaj spotykamy go w całkiem innej sytuacji, w której jest słaby, przegrany, zniszczony, umierający. Kiedy psychiatrzy czytają ten tekst, mówią, to jest opis głębokiej depresji. Przywołał wszystkich swoich przyjaciół i powiedział do mnie: sen odszedł od moich oczu. Padł na łoże i ze smutku się rozchorował, bo nie było tak, jak sobie życzył. Troska gniecie me serce. Doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się znajduję. Spotkało mnie wielkie nieszczęście i od tego wielkiego smutku ginę. Psychiatrzy mówią, to jest depresja. Człowiek, tyran, który nagle stał się całkowicie słaby, mówi, nie jestem Bogiem. Nie jestem wielki, nie jestem nieśmiertelny, jestem mały i słaby. Ginę na obcej ziemi. Umrzeć w otoczeniu swoich bliskich, w swojej ojczyźnie było znakiem błogosławieństwa. Zginąć na obcej ziemi przeciwnie. Kiedy słucham tego słowa, czytam ten tekst, to on brzmi jak przestroga dla każdego z nas. Oczywiście tym bardziej dla tych, którzy są na tak zwanych stanowiskach, ale dla każdego. Uważaj, czy przypadkiem nie myślisz o sobie, że jesteś Bogiem. Uważaj, czy przypadkiem siebie nie stawiasz w miejscu, które nie jest dla ciebie. Uważaj, czy nie chcesz być pierwszy w życiu innych i w życiu w ogóle. Uważaj, czy nie jesteś w jakiejś klatce, w której z każdej strony widzisz odbicie samego siebie, jakby ta klatka była wyłożona lustrami i wszędzie patrzysz tylko na siebie. Wszędzie się karmisz tylko sobą. Zedrzyj czym prędzej z tego srebra to z tego lustra to srebro. Żeby z lustra zrobiły się szyby, żebyś przejrzał, żebyś zobaczył, że wcale tak nie jest. Że oprócz ciebie są jeszcze sprawy i ludzie. Zaangażuj się. Gdzie najprostszy sposób, żeby zobaczyć, że nie jesteśmy Bogiem, że nie jesteśmy pierwsi, to jest po prostu wziąć jakąkolwiek fotografię sprzed paru lat i popatrzeć na siebie w lustro. I nagle człowiek mówi, ojej, postarzałem się. Postarzałam się. Siwy włos, brak kolejnego włosa, kolejna zmarszczka, kondycja nie ta. Kiedyś się biegło długo, a teraz najwyżej zostaje szybszy krok. Kiedyś się wbiegało bez problemu na czwarte piętro, teraz trzeba się zatrzymywać na półpiętrze. Starzeję się, przemijam. To jest bardzo leczące, ponieważ ostatecznym momentem, w którym przekonamy się, że nie jesteśmy Bogiem, będzie moment naszego umierania. Tak jak przekonał się o tym Antioch. Moment naszego umierania, moment przechodzenia. Jak to ja umieram? A przecież Bóg nie umiera. Przecież Bóg jest wieczny, przecież Bóg jest nieśmiertelny. To znaczy, że nie jestem Bogiem. Ale im szybciej się o tym przekonamy, nie czekając na moment śmierci, która zresztą nie wiadomo kiedy przyjdzie, im szybciej się o tym przekonamy, tym lepiej dla nas i tym lepiej dla innych. Im szybciej z lustra zrobi się szyba, tym lepiej dla nas i tym lepiej dla innych. Ponieważ zawsze wtedy, kiedy stawiamy pomniki sobie samym, kiedy niszczymy Boże świątynie, przede wszystkim tę Bożą świątynię, którą jest drugi człowiek, myśląc, że jesteśmy władcami, tylekroć ludzi krzywdzimy i tylekroć siebie krzywdzimy. Kiedy każdą sprawę muszę załatwić w ten sposób, że powiem, ja mam rację, musi być tak, jak ja chcę. Do mnie musi należeć pierwsze i ostatnie zdanie. Każdą taką sytuację, w której wymuszamy u ludzi bezwzględne posłuszeństwo. W każdą sytuację, w której obrażamy się na ludzi, którzy myślą inaczej. Każdej takiej i w mnóstwie innych wyrządzamy krzywdę. Innym i sobie. Bo ostatecznie samotniejemy. Także to ten piękny kawałek z Ewangelii według świętego Łukasza, dla którego pretekstem, dla tego, co Jezus mówi, jest absurdalna sytuacja wymyślona przez ludzi, którzy nigdy Chrystusa nie przyjęli, którzy nigdy nie przyjęli Jego słowa. Którzy na każdym kroku obmyślali, jakby tu Go pochwycić. Jak z każdego słowa, które Jezus mówi, zastawić jakąś pułapkę na Niego, żeby można było za Nim nie iść. Można było nie okazać Mu posłuszeństwa. Jest prawo Lewiratu, które zostawił jeszcze Mojżesz. Przeczytamy o tym w 25 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Okej, jest żona, która ma męża, nie udało im się wzbudzić potomstwa, mąż umiera, a jak ma brata, to brat może być z tą żoną. Jeśli urodzi się dziecko, to dziecko ma takie samo prawo, jakby było dzieckiem pierworodnego brata, pierworodnego męża. Były powody, dla którego Mojżesz wprowadził takie prawo. Ci wymyślają sytuację absurdalną, że jest 7 braci i teraz co? Jezus mówi, wieczność jest inna niż teraźniejsza. Nie można, myśląc o wieczności, o wiecznym przebywaniu z Bogiem, przedkładać kryteriów, które masz dzisiaj. Nie można myśleć, że w niebie relacje będą oparte na tych samych zasadach i podstawach, na których oparte są teraz, bo wtedy by to nie było niebo, bo nasze relacje tutaj na ziemi są bardzo niedoskonałe, właśnie często pełne krzywdy i przemocy. a wieczność to będzie sytuacja, w której Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Przecież dzisiaj Chrystus we mnie nie jest wszystkim. Przecież dzisiaj Chrystus w świecie nie jest wszystkim. Nie możesz tego porównywać. Wieczność będzie polegała na tym, że wszyscy będą sobie jednakowo bliscy, wypełnieni miłością. Wieczność, która będzie polegała na tym, że nie będzie w niej nawet najmniejszego odprysku samotności. Bo Chrystus będzie wszystkim we wszystkich. I ta Ewangelia jest wielką zachętą, na ile możesz, już teraz zmierzaj ku temu. To znaczy, powiększaj w sobie obecność Chrystusa, panowanie Chrystusa. Jesteśmy w Wigilię uroczystości Chrystusa, Króla Wszechświata. Ta uroczystość, ten tytuł jest bardzo często wykorzystywany politycznie. Ogłośmy, najlepiej niech to zrobi Sejm, Senat, Prezydent, wszyscy razem ogłośmy Chrystusa Królem Polski. On już jest Królem Wszechświata. Nie, ogłośmy Go, zróbmy jakąś ustawę i wtedy będziemy bezpieczni. Chrystus będzie Królem Polski. Tylko że Jezus za każdym razem w Ewangelii, kiedy chciano Go ogłosić Królem Ziemskim, Królem uciekał. Tuż po rozmnożeniu chleba i ryb, ale król, nie trzeba będzie pracować, po prostu nakarmi cię za darmo i to jeszcze nakarmi tłumy, jeszcze zostanie królem jak najszybciej. Ewangelia mówi, Jezus ucieka. Jak Piłat pyta natarczywie, jesteś królem? Jestem, ale nie z tej ziemi. Tuż przed wniebowstąpieniem, kiedy apostołowie gromadzą się na Górze Oliwnej, mówią, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, w tym czasie, za naszego życia, za chwilę? Jezus mówi, to nie jest wasza rzecz. A jednocześnie Jezus mówi, i tak ja chcę być królem. Chcę być najpierw królem tego świata, którym jesteś ty. Chcę być królem tej ziemi, którą jesteś ty. To jest twoje zmierzanie do wieczności. To jest moje zmierzanie do wieczności. To jest, jak powie Sobór Watykański II, uświęcanie świata, czyli wpuszczanie w świat świętości Boga. Na ile uda się nam zbudować relacje między nami, które będą jak najbardziej odarte z egoizmu, bo całkowicie się tego nie da. Ale jak najbardziej odarte z egoizmu, jak najbardziej uczciwe, jak najbardziej czyste, jak najbardziej bezinteresowne, tym bardziej powiększamy w świecie panowanie Chrystusa i tym bardziej nasze życie jest blaskiem, przejawem wieczności. Preclarus signum Dei, przejasnym znakiem Boga. Im bardziej dochodzimy do takiego momentu, że rozumiem to, że Bóg nie jest jakimś Bogiem teoretycznym, nie jest jakimś Bogiem abstrakcyjnym, nie jest jakimś Bogiem w ogóle, ale jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Mojżesza. Jest Bogiem moim. Justyny, Krystyny, Marii, Pawła, Adriana. Bogiem człowieka, który żyje. Sam będąc Bogiem żyjącym. Ile razy, ilekroć i im bardziej moje życie jest poddane władzy takiego Boga, tym bardziej jest ono znakiem Królestwa Bożego. To jest nasze pierwsze zadanie i to jest nasze pierwsze powołanie. Szczegółowe powołania mogą być różne. Ale to jest, tu one się spinają, tak jak rzeka, która ma, i pójdziemy na Baranią Górę i tam się zbiera, tam się zaczyna Wisła. Kto nie był, to bardzo polecam. Myślę, że tutaj Ślązacy i okoliczni to już byli. Jest bardzo piękne. Masz jeden strumyk, drugi strumyk, trzeci strumyk i w końcu one się na dole zbierają w Wisłę. Tak samo jest w Kościele, tak samo jest w naszej egzystencji. Ten ma takie powołanie, ten ma inne, ale ostatecznie to się zbiera w jedno koryto. I słuchamy tego słowa właśnie w tym momencie, w czasie tej mszy świętej. Słowa niewybieranego, tak ono brzmi. Kiedy przeżywamy odpust wspólnoty 33, sami, niesamotni. Bycie samym nie jest żadnym problemem. Właśnie to jest jeden z tych strumyczków. Ktoś odkrywa powołanie do małżeństwa, najłatwiej je w sumie odkryć. Ktoś powołanie do kapłaństwa, ktoś do życia konsekrowanego. Ktoś jest ciągle na drodze odkrywania swojego powołania, bo przecież to nie musi być zawsze poddane PESEL-owi. A ktoś odkrył, że ma powołanie do życia w pojedynkę. Bardziej wolę nawet to określenie, życie w pojedynkę, niż życie w stanie wolnym. To nie jest problem. Oczywiście wielka wdzięczność wobec księdza Tadeusza, który prawie 30 lat temu odkrył, że osoby, które mają takie powołanie albo które ciągle czekają na rozpoznanie swojego powołania, będąc już dorosłymi, potrzebują wsparcia, potrzebują towarzyszenia, potrzebują pomocy. Dzisiaj o tym mówimy dużo więcej. 30 lat temu trzeba było być komandosem, żeby mieć odwagę zaproponować w tak zorganizowany i mądry sposób takie duszpasterstwo, które że jest potrzebne, świadczy o tym wasza obecność. Ale właśnie słuchamy tego słowa i mamy w głowie to hasło tak, sam, niesamotny. Bycie samemu nie jest problemem. Bycie samotnym tak. Bycie samotnym, które jest niezależne od tego, w jakim stanie żyjesz. Nie wiem, jak wy, ja spotkałem w życiu bardzo dużo samotnych księży. Na synodzie biskupów bardzo dużo mówiono, na synodzie w Rzymie, o samotności biskupa. Znam samotnych małżonków. Nic ich nie łączy. Ani jadalnia, ani bawialnia, ani sypialnia. Tylko kawałek identycznego złota na palcu. To samo nazwisko i ten sam adres. Mają różne sprawy, różne problemy, różne telewizory, różne seriale, różne portfele i różne tajemnice. Dwoje samotnych ludzi. Przy ślubie mówili, nie opuszczę cię aż do śmierci, a dawno się opuścili. Nie rozwiedli się, ale się opuścili. Samotność jest antyprzejawem Królestwa Bożego, które polega na bliskości. Właśnie na tym, czego obraz mamy tutaj w słynnej ikonie. W ikonie, która nas wszystkich zaprasza, wejdź do wspólnoty. I już teraz pozwól, żeby przepływał przez ciebie ten prąd miłości. To jest genialnie na tej ikonie pokazane. Nikt tutaj nie patrzy na siebie. Nikt nie jest zainteresowany sobą. Nikt nie jest skupiony na sobie. Jeden na drugiego, drugi na trzeciego, trzeci na pierwszego. Wspólnota. I to miejsce, które jest dla mnie i dla ciebie, wejdź do tej wspólnoty. W jakimkolwiek jesteś stanie, jest w niej dla ciebie miejsce. Bo samotność nie jest od Boga. Bo samotności Bóg nie chce. Więc bardzo się cieszę z tego spotkania, bo ono też jest przejawem tej wspólnoty. Przyjechaliście tutaj z różnych miejsc, się też bardzo cieszę, że spoza Śląska, cieszę się, że w naszej archidiecezji wspólnota jest tak silna, ale cieszę się, że promieniuje. Dziękuję księżom, którzy są z wami na co dzień. Dobrze, że jest to spotkanie. Właśnie po to, żeby się nawzajem zaszczepić przeciwko temu wszystkiemu, co sprawia, że samotniejemy. Przeciwko wszystkim wirusom egoizmu, ubóstwienia siebie, skupienia na sobie, które pomaga nam, tak jak i całe duszpasterstwo, właśnie w takim wychyleniu w stronę drugiego, w zainteresowaniu drugim. Muszę wam powiedzieć, że niedawno miałem taką rozmowę z jednym księdzem i powiedziałem, jak się czujesz? I ten ksiądz się rozpłakał. Mówi, jeszcze nigdy w życiu, odkąd jestem księdzem, mnie nikt nie zapytał, jak się czuję. Zawsze pytają, jak tam idzie robota, albo w ogóle jak idzie, jak tam sprawy. Jak się czujesz? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie i bardzo ryzykowne. Ponieważ grozi tym, że jak je komuś zadasz, to ktoś ci odpowie, jak się czuje. To znaczy w pewnym sensie obciąży cię sobą, bo może wcale nie czuje się wyśmienicie. Ale nie wyobrażam sobie innego budowania wspólnoty. Niż właśnie takie pozwolenie, żebyś mnie obciążył sobą. Właśnie samotność polega na tym, że nie mam odwagi nikogo sobą obciążyć. Nie mam odwagi z nikim się sobą podzielić. To spotkanie rozumiem też w taki sposób, że ono nam jakoś to uświadamia taką potrzebę. Że nas jakoś do tego usprawnia. Że będziemy umieli jeszcze bardziej, jeszcze śmielej, z jeszcze większą odwagą. Być może tutaj, a być może po powrocie do domu zapytać, jak się czujesz? I być może będziemy mieli większą odwagę odpowiedzieć, jeśli ktoś nam zada takie pytanie. Amen.